Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy się z naszymi widzami, witamy się również z radiosłuchaczami, a witają Państwa goście, którzy przybyli do naszego dzisiejszego studia. Są nimi ksiądz dr Andrzej Pryba, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Świętej Rodziny oraz sekretarz Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. I rodzina Kirzewskich jest z nami, tato, pan Zbigniew Kirzewski oraz Artur, Marcin, Michał i Adam. W domu jest jeszcze najmłodszy, Marek, i mamy nadzieję, że również błogosławi nam i przepatruje nam się z wysokości nieba mama. Proszę księdza, dzisiaj chcemy dzisiaj rozmawiać o ojcostwie. Dlaczego akurat ten temat jest taki frapujący? Dlaczego dzisiaj należy o nim mówić w sposób szczególny?
Właśnie ten temat należy podejmować, myślę, obecnie bardzo często, dlatego że gdzieś, można powiedzieć, zapodział się ojciec, gdzieś zagubił się ojciec. Mówi się na temat mężczyzny, zapominając o tym, że mężczyzna tak bardzo mocno związany jest i można mówić wręcz synonimem z ojcostwem, i to każdy mężczyzna. Jeśli męskość, pojęcie mężczyzny oderwałoby się od ojcostwa, to wówczas mamy do czynienia z rzeczywistością, że tak określę, bardzo trudną. Tak często okazuje się, że mężczyzna pokazywany jest w sposób odhumanizowany i wówczas mężczyzna nie wypełnia tego zadania, które ma wypełnić. I to jest to bardzo konkretne wyzwanie na dziś. Dziś mężczyzna poszukuje konkretnej tożsamości, chce dojrzewać, ale często, kiedy ten współczesny człowiek przygląda się pewnej konkretnej propozycji danej, czy chociażby przez media, te, które są najbardziej dostępne, które zalewają tę rzeczywistość, której przychodzi nam żyć, to właśnie tam brakuje takiego konkretnego przykładu ojcostwa. A kiedy wejdziemy w konkretną myśl objawioną, wejdziemy w Biblię, kiedy dotkniemy nauczania Kościoła, zauważymy, że tak bardzo związane jest męskość, bycie mężczyzną, z ojcostwem, i to ojcostwem Boga samego.
Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. To jest natura, nie ma ojcostwa, męskość to ojcostwo, ale też nie ma ojcostwa bez macierzyńskości, nie ma mężczyzny bez kobiety i nie ma kobiety bez mężczyzny, nie ma macierzyństwa bez ojcostwa.
Dokładnie tak. Dlatego mamy przyglądać się tej rzeczywistości komunii, jaka jest wewnątrz Boga samego. Bóg w Trójcy jedyny. I On jest przykładem i wzorem dla tej komunii, która jest charakterystyczna dla człowieka. Stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę. I to jest ten prawzór, to jest ten wzorzec dla mężczyzny i niewiasty. Miłość ich dwojga. Z miłości ich dwojga pojawia się ktoś trzeci, pojawia się dziecko, pojawia się nowy człowiek. Miłość ich dwojga. Ten nowy człowiek zostaje obdarzony duszą nieśmiertelną przez Boga samego. To jest ten wzór, to jest ten przykład, to jest ten prototyp. To właśnie do tej komunii mają się ludzie odwoływać. Komunii Boga samego.
Ale dzisiaj rozmawiamy o ojcostwie. Oczywiście w kontekście macierzyństwa, tylko że od dłuższego czasu, od pewnego czasu jesteście jakby pozbawieni tej macierzyńskiej opieki waszej mamy i żony, panie Zbigniewie.
Tak, zgadza się. Od kilku miesięcy jesteśmy sami, mamy nowe wyzwania, ale zostaliśmy też nauczeni przez ten okres bycia wspólnie rodziną, nauczeni pewnych zachowań. Także mamy o tyle łatwiej.
Żona... Jak długo byliście małżeństwem? Jesteście małżeństwem, można powiedzieć.
Tak. Byliśmy małżeństwem 18 lat. Jesteśmy dalej.
Najstarszy Artur ma ile lat?
19 lat.
Czyli jesteście przez ten cały czas już, mama was wychowała? Pomagasz tacie tutaj w przejmowaniu obowiązków ojca?
To znaczy tak przez te ostatnie 3 lata tak nie za często byłem w domu, bo byłem w szkole, w internacie, w liceum katolickim również, kolegium Marianów w Pelpinie. No ale teraz już jestem w domu, tak się staram też pomóc, to więcej po prostu rozumiem i staram się tak pomagać.
Pan w tym momencie musi zastąpić chłopcom, ponieważ Pan Bóg obdarzył was synami, zarówno ojca, jak i matkę.
Zgadza się, ale tutaj nie da się, powiedzmy, porównać tych dwóch funkcji ojca i matki. Ojciec troszeczkę zawsze inaczej widzi swoje dzieci, a tym bardziej, że to są chłopcy i na pewno brak żony jest jakimś problemem, ale no, tak jak mówię, mamy wyzwanie, chcemy wytrwać w swoim wyborze, wybraliśmy właśnie też kościół, chłopcy są ministrantami tutaj, udzielają się też również w kościele naszym parafialnym, także doskonalimy powiedzmy swoją wiarę.
W momencie, kiedy zostaliście sami nagle przed Panem jako ojcem, a zarazem i mężem, jakie wyzwania się pojawiły?
Jak wyzwania? Wyzwania, tak jak zawsze, wątpliwości może raczej takie, czy się podoła tym zadaniom, ale tutaj nie było tak trudno, bo tak jak mówiłem, zaczynaliśmy wychowywać swoje dzieci już od, jak się bierze na ręce dziecko i tutaj jest ten moment właśnie tej miłości. Miłości bez ojcostwa też nie można rozdzielić i tutaj myślę, że na tym polu można było się sprawdzić.
Ale spotkaliście również księdza Andrzeja, tak?
Tak, ksiądz Andrzej jest naszym długoletnim przyjacielem. Przyjacielem mojej żony z liceum jeszcze, gdzie razem chodzili.
Tak, do jednej klasy, nawiasem mówiąc. Stąd też, powiedzmy, ten kontakt był, że tak powiem, podtrzymywany. Potem mieliśmy okazję spotykać się już właśnie w tym gronie nieco poszerzonym, potem coraz bardziej. I powiem szczerze, że przyglądając się wam, byłem pod ogromnym wrażeniem postawy waszego życia. Kiedy zbliżały się te trudne chwile dla was, bo nie były one na pewno łatwymi, kiedy dotarła ta wiadomość o tym, że Mirka jest po prostu chora i jest to choroba śmiertelna, jest to nowotwór, to nie było takie proste, myślę, że dla was szczególnie, ale jednocześnie to, co mogłem zobaczyć, to właśnie tę niesamowitą, głęboką wiarę, jaka emanowała tak z samej postawy Mirosławy, jak również i waszej. Postawa, którą cechowała właśnie modlitwa, pokora, dobry kontakt, życzliwość, miłość. To jest właśnie, to było niesamowicie budujące. I kiedy was spotykałem, mówiłem sobie, no rzeczywiście, to są dowody w sprawie, że można być szczęśliwym w małżeństwie, że można cieszyć się życiem, że można cieszyć się tymi darami, jakie Pan Bóg, którymi Pan Bóg obdarowuje, nawet też i tymi trudnymi, bo powiedzmy i sam koniec tutaj życia ziemskiego, jak również i samo to pożegnanie, też dla mnie osobiście było wielkim znakiem tego, że właśnie wiara w to, że życie tylko zmienia się, że ona żyje, no właśnie ona z was wówczas emanowała i z tego, co wiem, emanuje do dzisiaj. Dlatego też wielokrotnie, kiedy miałem okazję mówić do ludzi podczas spotkań rekolekcyjnych, to właśnie jako pewien konkretny przykład przywołałem waszą rodzinę, bo tak rzeczywiście było i tak rzeczywiście jest. I kiedy z ojcem Waldemarem rozmawialiśmy właśnie na temat tego naszego dzisiejszego spotkania, to właśnie taka myśl mi wpadła, żeby poprosić właśnie was, żeby pokazać też i szerszemu odbiorcy, telewizorów czy też radiosłuchaczy, właśnie, że życie Ewangelią jest możliwe, że można żyć Ewangelią, że można być szczęśliwym, że Boże Królestwo może być coraz bardziej w nas. Wspomniałeś, Zbyszku, o tym, o miłości. To jest też bardzo konkretna, charakterystyczna cecha ojcostwa. Miłość, miłość ofiarna, miłość daru z siebie dla innych. Tu w tym przypadku konkretnym małżeństwie to jest właśnie tej komunii. Mąż dla żony, żona dla męża, wspólnie dla Boga. I to jest właśnie to, z miłości ich dwojga właśnie nowy człowiek pojawia się. No i właśnie, co więcej, myślę, że na ten czas, jak ojciec Waldemar wspominał, dlaczego jest to takie ważne, żeby dziś mówić o tym. Właśnie dlatego, że potrzebuje człowiek młody, nade wszystko ten młody, który rozwija się w rodzinie kogo? No ojca kochającego, ale kochającego ojca. Ojca, który staje na wysokości zadania. Ojca, który wie, kim jest. Wie, kim jest.
Tożsamość ojca.
Tożsamość ojcostwa. To jest kwestia dojrzałości jego, prawda? Teraz ostatnio byliśmy świadkami owych parad, tak zwanych parad równości. Problem, który pojawia się i teraz bardzo krzykliwy jest homoseksualizm. Skąd się to bierze? No z braku właśnie owej tożsamości, z braku ojca. I trzeba, właśnie brakuje tego stawania w prawdzie. I to nie jest wszystko jedno. Świetna ewangelizacja przez piosenkę. Myślę, że to prawie wszystkim w Polsce jakoś tak wpada w ucho. Jedna z piosenek: mama nie jest to samo, co tata. To nie jest to samo, co tata. Pewnie, to nie jest ten. I potrzeba, człowiek potrzebuje i matki, i ojca, i miłości ich dwojga.
Panie Zbigniewie, rozmawiamy, mówimy o powołaniu do ojcostwa, wobec tego, jak ono w Panu dojrzewało. I kiedy Pan odkrył ten moment, że rzeczywiście jest to powołanie?
Powołanie do ojcostwa. Powinno to wyglądać, powiedzmy, jak taki dobry schemat. Wynieść z swojego rodzinnego domu. Przede wszystkim też już ten symptom ojcostwa i przenieść go później na swoją rodzinę, ale nie zawsze tak jest, że te wzory można, chociaż nie miałem z tym problemów, ale oczywiście uczyłem się tego ze swoją żoną i również przypatrując się swoim chłopcom po kolei, jak oni się rodzili i dojrzewałem właściwie z nimi, w kontakcie bliskim z nimi do tego ojcostwa. Myślę, że tutaj też podjęcie odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci i tutaj duży nacisk też próbowałem w sobie już to kształtować, żeby tutaj być naprawdę odpowiedzialnym za swoje dzieci. Nie wiedziałem jeszcze wówczas, ile będę miał, że będzie ich piątka wspaniałych chłopaków, ale nie można to rozdzielać, że jak był jeden, może by byłoby łatwiej być ojcem, a jest pięciu. Nie, ja myślę, że nie, bo tutaj ta miłość się zwiększa, bo jest więcej do kochania.
Mówił Pan, że uczyłem się bycia ojcem razem ze swoją żoną. Można być ojcem bez matki? Kiedy można być mężem bez żony, mówimy jeszcze cały czas o tej rodzinie ziemskiej.
Tak, bo ja miałem na myśli ojcostwo takie może bardziej duchowe, bo nie każdy, tak, bo tak. Każdy mężczyzna jest ojcem, tak jak ksiądz Andrzej tutaj wspomniał, czy ojcem duchowym, czy ojcem naturalnym. I ja to miałem na myśli właśnie bardziej takie ojcostwo takie duchowe, bo ojcem takim ziemskim, bez żony, no to raczej byłoby być trudno.
To rozumiemy, oczywiście. Ale zawsze musi być, żeby poczuć pełnię powołania do ojcostwa, zawsze musi być ta druga połowa.
Tak.
Tutaj ojcostwo to też odpowiedzialność, mówił Pan o tym. Dzisiaj jest to szczególnie ważne, kiedy życie stara się nam szczególnie poprzez media, kultura pokazywać jako jedną wielką frajdę, jedną wielką zabawę, a okazuje się, że niestety, w dużym cudzysłowie mówiąc, jest to odpowiedzialność też.
odpowiedzialność za właśnie za konkretne działanie, za konkretną postawę.
Za czyny, prawda, za drugiego czyny. Człowieka.
To jest, tak przysłuchiwałem się tego, co przed chwilą pan Zbigniew powiedział. Myślę, że tak, mówi tak od serca, mówi, dzieli się tym, jak to czuje, jak przeżywa, a przychodzi mi na myśl od razu konkretny dokument Jana Pawła II, Familiaris Consortio, gdzie tam pewne konkretne wskazania, które papież daje dla ojca, to w punkcie pierwszym jest właśnie to odpowiedzialność za poczęte życie, za nowego człowieka, odpowiedzialność za kobietę, za żonę, która staje się w tym momencie, prawda, matką. To jest ten punkt pierwszy. Widzimy jak pewną bardzo konkretną zbieżność właśnie.
Czyli mężczyzna jako mąż, jako ojciec jest odpowiedzialny.
Dokładnie.
Za małżonkę, za drugiego człowieka.
Za drugiego człowieka, małżonka, za poczęte nowe, dziecko, tak jest, życie. Za poczęte życie. I kwestia kolejna to jest ta, żeby dalej nie tylko, że począć, zrodzić, ale ciąg dalszy wychować. Jest to kwestia właśnie wychowania, odpowiedzialności za wychowanie tego człowieka, który został przez nich razem zrodzony. I na tym nie koniec. Trzeba by jeszcze dać świadectwo, dać przykład. Kwestia wychowania religijnego. Kwestia wychowania religijnego. Z jednej strony patrzymy na tę rzeczywistość z punktu widzenia właśnie czysto ludzkiego, postaw, właśnie tej tożsamości ojcowskiej, matczynej i dalej. I postawa religijna. Ojca i matki. I to ma ogromne przecież znaczenie. I to przyglądanie się tej kwestii i to chociażby też i z punktu widzenia też i psychologicznego, jakże bardzo ważnym jest kwestia wychowania w sensie szerokim. Potem jeśli wchodzimy w konkretne zawężenia tematu, kwestie wychowania religijnego, niesamowite ma to znaczenie, bo ojciec ma pewien bardzo konkretny autorytet. To ojciec jest tym kimś najważniejszym w domu. Jeśli dla ojca jest to ważne, to znaczy, że to będzie ważne i dla dzieci. To jest jasne. Na początku może nawet nie jest to uświadomione. Jest to, pewne tematy są przyjmowane też w sposób podświadomy przez dziecko, no ale z czasem to wszystko ma ogromne znaczenie już później w postawach konkretnych ludzi, którzy z dzieci stają się dorosłymi.
Tak, panie Zbigniewie?
Tak, też mi się nasuwa pewna myśl, cofając się powiedzmy do naszych pierwszych rodziców Adama i Ewy, gdzie była kobieta, był mężczyzna i tutaj to zerwane jabłko, gdzie Bóg pyta się, ale nie Ewy, bo ona zerwała, ale pyta się Adama i on tutaj jest właśnie tym już jak gdyby przodującym Adama, co zrobiłeś, nie Ewy, a on wskazuje palcem na nią i to tak zostaje, tak, dzisiaj właśnie to wskazywanie na kogoś innego, nie ja, ja tej odpowiedzialności nie wezmę.
Czyli powołanie do ojcostwa, powołanie do bycia ojcem zamyka się w jednym wielkim słowie odpowiedzialność. Po prostu. Artur, ty uczyłeś się poza domem, tak. Część swojego życia spędziłeś w internacie. Tak łatwo było wyjechać z domu, czy nie tęskniłeś czasami?
Właśnie ten początek taki, jak w pierwszej klasie byłem w liceum, to takie wyjazdy, to chciałem właśnie przyjeżdżać częściej do domu. I tak wracałem tylko na weekendy w sumie. Od poniedziałku do piątku byłem w szkole, w internacie i tak w weekend przyjeżdżałem, ale to było tak inaczej, tak ciężko to wszystko przychodziło.
Ale czego ci brakowało w internacie?
To właśnie brakowało tej takiej rodziny też i nie miałem tak z kim na początku porozmawiać, bo dopiero poznawałem wszystkich tam kolegów, znajomych i to tak, no brakowało tej takiej rozmowy, tej takiej bliskości właśnie wszystkich w domu.
Marcin, a ty jak przeżywasz swoją rodzinę?
Myślę, że bardzo dobrze. Mama nas przygotowała do uczestniczenia w takim życiu, myślę.
Przez swoją chorobę, bo ta choroba trwa 4 lata i to nie można powiedzieć, bo nie, można by było spojrzeć, że 4 lata wyrok śmierci pada, się umiera, a tutaj było w nas życie i to życie było takie głębokie, kształtowało się, wiara się pogłębiała, także no tak jak są niezmierzone wyroki boskie i myślę, że też jakiś głęboki sens jest określony już gdzieś właśnie w tym cierpieniu.
Był to proces, który można nazwać dojrzewaniem do rozstania się.
Tak, tak przygotowaliśmy się. Później, jak już żona się gorzej czuła, to nasze modlitwy wieczorne, które odbywają się po dziś dzień razem, staramy się, jeżeli jest taka możliwość, mamy modlitwy swoje rodzinne również ułożone, jeszcze przez żonę, litanie, gdzie no bardzo lubimy się modlić, także chłopcy już niektóre znają już na pamięć. Nie trzeba specjalnie kartek wyjmować, także też nauczyliśmy się właśnie tego, tej modlitwy też wspólnie, właśnie przez to.
Michał, a jakimi ty słowami najbardziej lubisz zwracać się do Pana Boga, do naszego Ojca, który jest w niebie, jak to mówimy?
Przez modlitwę? No raczej.
A jak wygląda Wasz dzień? Bo tatuś mówił, że już macie rytm dnia swój.
No jest wszystko ustalone. Po prostu.
Dyżury, wiecie, inaczej, tak poniedziałek, wtorek, wszystko wiedzą, co kto
tak. Czyli każdy codziennie ma inną funkcję, tak?
Tak.
Ty lubisz co najbardziej lubić. Ty lubisz co najbardziej robić.
Najmłodszego zaczepiać.
Tak, z Markiem to jest ciągle walka, ale taka walka.
Tak to też się właśnie stara, żeby każdy z nas tak sam widział, że coś do zrobienia w domu, żebyśmy sami, żeby tak nie było, że tata powie, to trzeba zrobić to, tylko właśnie, no, jest coś do zrobienia w domu, to trzeba to zrobić, bo widać, że coś do posprzątania czy do zrobienia. Żebyśmy tak sami się uczyli.
Czyli zauważali pewne potrzeby również. Mhm. Tak. Dla domu. Sami sprzątacie?
Jest dużo tych potrzeb, prawda? Tak. Mamy dom, własny jest trochę
tak,
pokoi.
Też tak jest właśnie, że nas jest tak dużo, to no, każdy tak jest, że liczy na drugiego brata, że a ja tego nie zrobię, bo to na pewno brat zrobi.
Czyli tak, starszy liczy na młodszego, a młodszy pewno liczy, że starszy, bo on za młody jest do tego. Tak, Michał, bywa to?
Tak.
Ale ty lubisz się najbardziej bawić z Markiem, tak? Z waszym najmłodszym braciszkiem, którego z nami dzisiaj nie ma.
No jak lekarzem, to tak.
Tak to bywa w rodzinie, ale też pan ma dużo obowiązków, również i zawodowych.
Tak, ale można pogodzić swoją pracę, jeżeli się jeszcze ma taką pracę jak ja też, z opatrzności Bożej mam tą możliwość też, że mogę uczestniczyć w ciągu dnia również, bo też niedaleko pracuję, także dzwonię i powiedzmy uzupełniamy. Też mam opiekunkę, która musi być, bo jeszcze również z nami mieszka mojej żony mama, która jest chora na chorobę genetyczną, gdzie potrzebuje stałej opieki też. I też mamy dodatkowe obowiązki. Chłopcy się uczą tutaj właśnie, gdzie trzeba tabletki, godziny, jedzenie. Babcia ma opiekę przy nas, no bo została sama, bo też teść zmarł 4 lata temu. Także zostaliśmy jak gdyby z takim wianem teściowej. No ale
dzięki temu właśnie można bardziej pielęgnować miłość do drugiego człowieka.
Na pewno.
Babcia może czuć się pewna i bezpieczna.
Mieszka z nami i jest zadowolona na pewno z tego, bo sama ma swój dom, ale po prostu już w samej rozmowie z nią nie można proponować jej mieszkania samej. Po prostu jest z nami, także mamy jeszcze jedno dziecko, takie większe, bo to jest choroba no dosyć poważna, jak już mówiłem, gdzie to jest choroba mózgu. Teściowa była dyrektorem długoletnim szkoły, także też ma doświadczenie życiowe, ale tutaj nie można, bo to pamięć przede wszystkim tutaj nie funkcjonuje już tak powinna.
Artur?
Tak, ja chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, bo tak jak wtedy w internacie byłem w szkole, tak ten właśnie ostatni ten czas, gdy no, mama już się gorzej czuła, to ja właśnie też to tak inaczej przeżywałem, bo już w sumie no, jeździłem do domu, ale już miałem tam swoich kolegów w internacie wszystko, ale właśnie tak nie wiedziałam, bo mama się źle czuła i wszystko, to czy ja jestem potrzebny w domu i czy muszę na przykład przyjechać do domu, czy mam zostać w szkole i się uczyć. No i tak właśnie nie wiedziałam, że no, gdy będzie się tak gorzej czuła, że na przykład trafiała czasem dosyć często tak do szpitala, no i ja nie wiedziałam, kiedy się zbliża ten taki koniec, i czy ja będę akurat w domu wtedy na przykład.
Czyli chciałeś bardzo być z mamą, szczególnie
czułem
podczas
się wtedy
tego
taki potrzebny.
Ostatniego pożegnania.
Też miałem szkołę, ale czułem się potrzebny i chciałem być wtedy też właśnie w domu.
Także ten
musiałem czas, pogodzić jakoś.
Ten czas pożegnania też był to. Była to też, jak mamy to określone, swoją datę zejścia do lepszego świata, jak ja to określam. Także u mojej żony też to była. Był to szczególny dzień, bo to też był dzień również śmierci ojca Berthier, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, z księdzem Janem, tu przez misjonarzy Świętej Rodziny, gdzie już, jak już mówię, to funkcjonuje bardzo, bardzo funkcjonuje to bardzo długo, przez długie lata. I też w ostatnich, powiedzmy, w ostatnim roku pojechaliśmy również do Francji, żeby tam, na górze La Salette, żeby tam zobaczyć grób ojca Jana, założyciela właśnie misjonarzy
Świętej Rodziny.
I udało nam się, chociaż ona tak źle się czuła, ale tak jak mówię, zawsze czujemy tego ducha świętego przy nas, o którym możemy dużo opowiadać, bo czujemy, że jest między nami, na pewno.
Adam, tobie ciężko jest mówić, ale...
Ja tak przyzwyczajony, że mniej mówię zawsze, tak.
Jak ty widzisz właśnie swoje życie, gdzie się uczysz, w której klasie jesteś, jakbyś tam powiedział?
No ja skończę gimnazjum, teraz bardziej idzie wszystko, żeby do liceum się dostać, tak.
Chciałbyś być w liceum?
Tak.
Masz jakiś profil, czy na razie?
Tak, no, mam swój wybrany, teraz już wyniki testu przyszły i wszystko, i teraz czekam na ten świadectwo i pojadę tam składać podanie wszystko.
No i pewno dwa razy w tygodniu z tatą i z braćmi chodzisz grać w piłkę.
No ja tak nie, bo ja tam bratem się zajmuję, ale ja też dużo gram.
Lubisz być z Markiem?
Tak, ja już tak.
Marek bardziej lubi być z Adamem, no, jego ulubiony brat.
To jest odwrotnie.
Bo cierpliwości dużo w Adamku jest. I dlatego też Mareczek to wyczuwa, a on potrzebuje dużo cierpliwości.
Także dużo ci daje radości też i satysfakcji bycie z Markiem?
Tak, w końcu brat, zabawa jest z nim jakaś. Nie.
Marek ma zespół Downa, tak? Mówiliście przed programem, tym bardziej tak. Różne sprawy komunikacji też są troszeczkę cięższe i więcej wysiłku, energii należy wkładać po to, by z nim być. Tobie to wcale nie przeszkadza.
Nie, ja się z Markiem dobrze rozumiem.
Tak. Lepiej niż Michał.
No,
sam to przyznajesz.
Wkurzony zawsze na mnie.
My zapraszamy również naszych widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów 657-0011 i 657-0012. Numer kierunkowy oczywiście do Torunia 056. Natomiast dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. To są numery telefonów do naszego toruńskiego studia. Dzisiaj z rodziną Kierzewskich oraz z księdzem dr Andrzejem Prybą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny i sekretarzem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, rozmawiamy o powołaniu do ojcostwa. Kim jest ojciec, jak należy swoje powołanie do ojcostwa odkrywać i realizować? Na te pytania staramy się w dniu dzisiejszym odpowiedzieć. Księże rektorze.
Ja też może chciałbym coś dopowiedzieć na temat ojcostwa tych ludzi, którzy przygotowują się do kapłaństwa i do życia zakonnego.
Bo to jest kolejny wymiar
Kolejny wymiar ojcostwa. Tak jak na wstępie powiedziałem, z pojęciem mężczyzna właśnie jest związane pojęcie ojcostwa. I to jest to podstawowe powołanie mężczyzny, człowieka mężczyzny do ojcostwa. Człowieka kobiety do macierzyństwa. I to jest naturalne. Z czym wiąże się to powołanie? Bo najczęściej, kiedy mówimy o powołaniu, kojarzy nam się, że tylko rzeczywistość właśnie powołanie do szczególnej służby w Kościele, prawda, do życia zakonnego, do kapłaństwa. Natomiast trzeba by powiedzieć tutaj o nieco szerszym kontekście dostrzec właśnie tę rzeczywistość powołania. Chodzi tutaj o to, że mamy konkretne wezwanie ze strony Pana Boga, Z drugiej strony mamy odpowiedź człowieka i jeszcze jeden element, kiedy człowiek odpowiada na to wezwanie Boże, na to podstawowe wezwanie Boże, ten człowiek zmienia się, a może jeszcze inaczej, Duch Boży zmienia to w człowieku, że staje się tym, kim winien się stać. Przypominam sobie wypowiedź księdza biskupa Stanisława Stefanka, który w taki dosyć żartobliwy sposób w wielu miejscach już mówił o tym, zwracając się do tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, że no właśnie, co to znaczy być księdzem? Czy to oznacza być wystrojonym li tylko piękny ornat? To jeszcze za mało. Tu potrzeba właśnie postawy ojcowskiej, bycia ojcem, tym wymiarze duchowym dla tych, do których jest posłany. Czyli znowu dotykamy tej rzeczywistości odpowiedzialności, jak również i rzeczywistości rodzenia dla życia duchowego, wymiarze życia duchowego i tej odpowiedzialności, prawda?
Dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto telefonuje do nas?
Ja z Mławy telefonuję. Janka. Przysłuchuję się właśnie rozmowy, którą właśnie ksiądz Waldemar prowadzi. No, trudno mi jest coś mówić. Życzę tylko dużo zdrowia temu panu, szczęścia i pociechy synów. Po prostu nie mogę dalej mówić. Cieszę się bardzo, naprawdę podziwiam tego pana. Tyle dzieci i tak sobie świetnie daje radę. Naprawdę życzę mu dużo, dużo zdrowia, siły i wytrwania i pociechy synów, a synów wszystkiego najlepszego. Z Bogiem.
Dziękujemy pani za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie i szczęść Boże, również obfitości łask Bożych. Panie Zbigniewie.
Tak, takie spostrzeżenia właśnie, gdzie dużo łez jest. No, spotykamy się z tym, nie ukrywam. Jak to rozumieć? Radzi sobie. Już w samym słowie znaczy, że radzę. Ja myślę, że to nie jest zupełnie tak, bo moja żona jest między nami, jest jej osoba, jej duch, gdzie tu się nie da zapomnieć, nawet przez moich synów, gdzie tutaj Mirka zaistniała. Myślę, że jak sobie radzę, to może oni najlepiej wiedzą, niech powiedzą, jak to sobie radzi.
Artur, słuchamy ciebie.
Akurat magister matematyki, uczyła w szkole matematyki. Ja teraz też stoję przed wyborem szkoły, to składam papiery m.in. na Politechnikę Gdańską, gdzie też także chcę studiować matematykę akurat. To tak.
Czyli miłość, zamiłowania po mamie odziedziczyłeś,
tak,
chcesz je kontynuować.
Do matematyki.
Mamy nadzieję, że mama również będzie ci w tym pomagała i towarzyszyła. A Marcin?
Ja bardziej za sportem jestem.
Czyli ty jesteś szefem waszej drużyny sportowej?
Marcin jest w klasie sportowej.
Również?
Tak, w liceum. Profesor.
Masz jakąś tutaj ulubioną dyscyplinę swoją?
Piłka nożna.
Jednak.
Tak, tak.
To żałuję, że nie ma ciebie teraz w Niemczech pewno.
Dorośnie, na pewno.
Chyba nie żałuję w tym meczu z Ekwadorem.
No, może jak ty byś był, to by było inaczej się potoczyła ta piłka.
Byśmy wystawili drużynę z bratem.
Tak, inny wynik byłby, aczkolwiek był już taką... Tak, pokaźną część drużyny byście mogli stanowić.
Tylko halową na razie.
Gdyby trener Janas miał problemy, to my chętnie się zgłaszamy.
Tak, możemy, zawsze.
Na asystę dużo.
Tam na asystę gdzieś
tak,
tam.
Tak, drużynę mam.
Michał, a ty?
Jak? Też za sportem. Bardziej.
I też piłka.
Tak, koszykówka też.
To już ode mnie, bo ja w młodości też wygrałem w zespole, w sumie trenowałem piłkę nożną, to pewnie już tak u mnie troszeczkę tam zostało, ale widzę, że troszkę więcej jak od mamy. Ale matematykę też chyba lubicie, tak?
W sporcie to akurat wszyscy zgodni. Piłkę nożną też trenujemy, wszyscy lubimy grać.
Tak. Adam, też lubisz grywać?
Ja tak bardziej w koszykówkę, ale w nogę też pogrywam.
Z braćmi wszystkimi, czy tak bardziej z Markiem?
Z braćmi, z kolegami. Różnie.
Tatuś mówił, że stanowicie dosyć zgraną drużynę sportową.
No tak, no, już się na tyle znamy, że umiemy co zagrać. Tak,
występujemy również.
Z tyłu domu boisko też mamy, gdzie pogrywamy zawsze, to do nas też przychodzą koledzy.
Dużą działkę, udało nam się takie pole i wygospodarowaliśmy teren właśnie na boisko, gdzie bramki są, gdzie nawet się zbiera, powiedzmy, nasza lokalna młodzież wieleska i też tam pogrywają sobie. Czasami jest to z 20 chłopaków i tu trzeba to ogarnąć, ale znają zasady, także już nawet bez mojej ingerencji, że nie ma tych przekleństw, no powiecie, jak to jest, że już sami wiedzą, że
Artur,
tu jest.
Ty jako najstarszy, najbardziej odważny.
To tak, to też zwracam uwagę, żeby nikt tam nie kopał za mocno, bo płot będzie rozwalony czy coś, ale no każdy wie, że musi się dobrze zachowywać, bo jest u nas, a jak jest u nas, no to musi...
gościem i respektować musi prawa gospodarza i zasady, tak? Marcin, jakie to są te prawa oprócz tego delikatnego kopnięcia piłki?
No to trzeba jeszcze na brata uważać, bo też z nami zaczyna grać. On jest mały jeszcze, to...
O Marku mówicie?
Tak.
A biegał za piłką, już się przykłada.
Już go uczymy.
Że będzie następny zawodnik.
Czyli nie tylko zespół, można powiedzieć tak, że nie tylko zespół piłkarski, ale tworzą po prostu przez taki rodzinny zespół.
Przez tą zabawę jest również to wychowanie, bo ja uczestniczę powiedzmy od początku w ich życiu, kiedy byli mielsi i już tutaj też pogrywaliśmy, chodziliśmy na spacery, gdzieś tam ten sport zaistniał. Myślę, że to jest
też
jakaś...
A mama wam wiernie jeszcze kibicowała?
A, tak, tak.
Mama z nami, na bramce.
Mama na bramce.
Tak, jest też bramkarzem, broniła też w zespole w Czersku, w liceum. Ksiądz Andrzej tam pamięta. W Borowiaku też była stałą reprezentantką Borowiaka.
Czyli wychowanie na każdym poziomie. Na boisku, w domu, przy ołtarzu również?
Tak.
Mówicie, że jesteście ministrantami?
Tak, wszyscy tutaj ministrantami.
Oprócz taty, tata, ani bielanką nie jestem też.
Też. Ja troszeczkę już wiek może i nie pozwala.
Ale też się udzielam, też czasami ksiądz proboszcz tam...
przy tej okazji pozdrawiamy księdza proboszcza. Może ogląda?
Wiesz, może ogląda, chociaż za bardzo nie chwaliliśmy się, że będziemy tutaj, także... ale ksiądz proboszcz, ksiądz prawad właśnie, tak jak Adam zwrócił uwagę, ksiądz proboszcz lubi telewizję Trwam Radio Maryja, też bardzo dobrze się wyraża, także myślę, że na pewno ogląda i pozdrawiamy księdza Eugeniusza, proboszcza naszego.
Tym bardziej również i zapraszamy do telefonowania 657 0011 i 657 0012 to nasze numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski. Numer kierunkowy oczywiście 056 dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Oczekujemy na Państwa refleksje i na Państwa telefony związane z dzisiejszym tematem. Rozmawiamy z naszymi gośćmi o powołaniu do ojcostwa. Towarzyszy nam oprócz rodziny Kiżewskich rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Świętej Rodziny ksiądz dr Andrzej Pryba. Ksiądz również jest sekretarzem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny.
Tak, ta rzeczywistość, nad którą się dzisiaj pochylamy w tym programie, myślę, że ona jest bardzo istotna i bardzo ważna. I myślę, że należy wiele mówić o pozytywnych przykładach, bo myślę, że takich przykładów jak ten, bardzo żywych przykładów osób, które są tu pośród nas, jest więcej. I trzeba tu jeszcze, myślę, dopowiedzieć, przychodzi mi tutaj też taka myśl odnośnie do co do wielkości rodzin, jakie są. Skąd to się bierze, że z jednej strony rodzina jest mało liczna. Oczywiście nie mówimy o tych przypadkach, kiedy to po prostu natura nie pozwala, ta strona biologiczna nie pozwala na to. Ale mówimy o tej rzeczywistości, kiedy można by było, by rodzina była większa. Jednakowoż gdzieś następuje pewne zatrzymanie, pewne zahamowanie. A tu w konkretnym tym przypadku spotykamy się z rodziną, która jest rodziną wielodzietną. Jak na dzisiejsze czasy trzeba powiedzieć, że to nieczęsto się tak zdarza, że tak jest. Przychodzi mi taka odpowiedź na myśl, że wynika to z faktu miłości. Jeśli ludzie kochają się i naprawdę kochają się, to jest kwestia prawdziwej miłości. I wracam znowu do tej miłości, miłości daru, to możemy powiedzieć, że tak naprawdę ludzie są otwarci i chcą tym darem się wzajemnym dzielić. A co więcej, ciekawa też sprawa, że jak rodzina jest większa, też i tych relacji jest więcej i tym samym możemy bardziej, można się bardziej obdarowywać tą miłością, prawda? Wzajemnym darem swojej obecności. I dlatego te znaki, bardzo konkretne znaki bycia i ojcem, i matką, z pełną świadomością tego, co ta rzeczywistość oznacza, będzie przynosiło właśnie również i to, że te rodziny będą bardziej hojne w tym obdarowywaniu się nawzajem miłością sobą, jako dar.
Oby również tak było. My dzisiejsze spotkanie mamy w przeddzień niemalże spotkania rodzin w Walencji, to już za niecały miesiąc, ale nim udamy się do Walencji, powróćmy na chwilę do Manili, posłuchajmy i popatrzmy, jak wyglądało tamtejsze spotkanie. Powołaniu do ojcostwa rozmawiamy dzisiaj w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Rozmawiamy z rodziną Kirzewskich, która przyjechała do nas z miejscowości Wiele oraz jest z nami ksiądz dr Andrzej Pryba, rektor Wyższego Seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny i sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Cieszymy się z waszej obecności. Mówiliśmy o tym, co to znaczy być tatą, być ojcem, ale też chcemy się dowiedzieć, jak wasz zwykły dzień powszedni wygląda od samego rana. Kto zaczyna? Kto najwcześniej wstaje?
Tata na pewno.
Ale tato musi jechać wcześniej do domu, a wy macie do szkoły, do pracy. Do pracy z domu musi wyjechać, a wy macie na różne godziny do
szkoły.
I ktoś musi, jeden drugiego chyba musi wyprawić, co? Jak to jest z wami, Artur?
Teraz ja skończyłem szkołę, to no, ja mam więcej takiego czasu, to ja przeważnie wstaję do Marka teraz z rana.
Czyli do najmłodszego waszego braciszka, tak?
Marka. Tam Marcin też dosyć wcześnie tam jedzie do szkoły.
Dojechać trzeba do szkoły.
Ty daleko dojeżdżasz?
18 kilometrów.
Czyli podróż ci zajmuje 40 minut?
20.
20 nawet. zawsze w autobusie można się poduczyć czegoś, co?
No tak. I przed.
I przed. Wstajecie, jak wygląda wasza krzątanina poranna też? Bo jak Michał wstaje na przykład, on ma bliżej jeszcze do szkoły, ty już do gimnazjum, Michał, chodzisz, czy jeszcze do podstawowej szkoły?
Tak, gimnazjum już pierwsza. No, jak jest rano dyżur, to trzeba rano do kościoła wstać, czasami prędzej wstać.
Tak, ty chodzisz.
No, a teraz mam wieczorem dyżur, to tak rano nie wstaję często.
Czyli można troszeczkę dłużej sobie pospać,
ale wtedy... Szkoły.
No tak, bracia i koledzy grają w piłkę, ty co, do służenia musisz biec?
No, ale akurat w Sydney akurat nikt nie gra.
Ty wiedziałeś, jak sobie grafik ułożyć.
Starszy ministra, także on sobie tutaj pozwolił na pewien na wybór tych dni. Ksiądz proboszcz tam oko przymknął. 5 lat, no tak to jest.
Ten dzień tak przebiega właśnie z rana, że no, tata jedzie do pracy, ale ja akurat wiem, co mam robić, że śniadanie tam babci, tabletki, też o Marku, żeby go ubrać, przygotować do przedszkola, to wszystko. No dalej to już przychodzi opiekunka, to już ona zrobi obiad, albo też no, Marka zaprowadzi do przedszkola. Wtedy taki też mam czas, żeby coś posprzątać w domu, coś zobaczyć. Ale też tata zawsze zadzwoni, to powie, co należy zrobić.
Jak pamięta czasami, tak. Jak w tok pracy wejdzie w taki rytm, to czasami się zapomina, że Artur z pralki wyjmi pranie, bo ja też wstaję troszkę wcześniej niż wypada. Bo jednak trzeba przygotować czasami i też się kładę, powiedzmy, ostatni, tak jak kapitan schodzę.
Też z tym, co zauważyłem właśnie przez ten czas, tak jak, nie wiem, przez te ostatnie lata, tam jak byłem młodszy, to no tego nie widziałem jeszcze, że trzeba właśnie to wszystko robić, sprzątać. Ja to mi tak właśnie musiał mówić, że to pranie trzeba wyjąć czy coś, no ale teraz to już wiem, że trzeba no posprzątać coś, naprawić, nie wiem, płot czy furtka skrzypi, to no, wziąć trzeba i wszystko zrobić.
Nie trzeba czekać, aż na to przypomni, ale...
Tu już patrz tą dorosłość.
Coś jest zepsutego i to też wiem, że to, że no, nie pytam się, kiedy bym mógł mieć ten czas taki dla siebie, bo wiem, że jestem potrzebny w domu. Skończyłem teraz no, szkołę, to mam więcej takiego czasu, to że powinienem być w domu i zrobić tak więcej.
Czyli dopiero teraz zobaczyłeś, jaka jest odpowiedzialność bycia na przykład tatą czy mamą, ponieważ wcześniej to mamusia musiała myśleć o tym, żeby wyjąć pranie z pralki, żeby pomyśleć, co z was kto lubi, co by zjadł z chęcią.
Przez to właśnie ostatnie 4 lata, tak, mama już tak częściej żała, już tak nie mogła tak pracować, gorzej się czuła, to uczyła nas tak wszystkich po kolei, że każdy coś musiał robić, ale tak no wskazywała, kto co ma robić.
Grafik był rozpisany tak, że
pranie,
na początku
wszystko.
To na
i też tak z bratem wtedy, z Marcinem, tak uczyliśmy się też tam robić na przykład zupę pomidorową czy coś.
Z ryżem czy z makaronem?
To różnie, jak pasowało.
Ale a makaron sami robicie, czy kupujecie?
Ale tak właśnie z obiadami to tata super w ogóle się nauczył tak robić obiady, wszystko. Tak. Takie ma swoje dane, takie specjalne.
To wam smakuje, no to się cieszę. Teraz się dowiedziałem, no to dopiero przy telewizji, no to się cieszę. Nie wiem.
Bo tak, no, Michał, co ty najbardziej lubisz, jak ci tata przygotuje do jedzenia?
No, wszystko raczej jem, co tata przygotuje. No tak różnie zależy.
Wymasisz? Nie,
ten... Jest taki jarosz nasz, taki mały jarosz, bo on mięsa tak za bardzo, ale teraz chce rosnąć, widzi, że już są efekty, wyciąga się, także wpadł też w ten smak mięsa, także będzie na pewno... Lepiej z tym jedzeniem.
Także jest takich masę prozaicznych obowiązków codziennych w domu, żeby domu utrzymać w ładzie, w porządku, w czystości, gdzie trzeba po prostu o to się zatroszczyć. Przedtem troszczyła się mama, był tatuś, a teraz musicie obowiązki mamy i taty też podzielić, kiedy tato jest w pracy. Jak to wygląda z twojej strony, Marcin?
Ja późno ze szkoły przyjeżdżam. Tak o godzinie 19 to już zbyt dużo nie można w domu zrobić, ale... Staram się, wtedy możliwe jest wyjście, jak ja przyjeżdżam do domu, to brat może wyjść w wolny czas jakiś.
Czyli
tak się wymieniamy czasem.
Czyli możesz zastąpić brata.
Tak, chodzi o Marka, że może przypilnować Marka i po prostu jest Adamek wolny czarter i ma ten swój czas taki. I tutaj oni się godzą się wszystkie na te właśnie ruchy.
Wiemy, Adam, że najbardziej z rodzeństwa Marek lubi ciebie, wasz najmłodszy brat.
No tak. Najdłużej z nim przebywam, tak po prostu.
Rozumiecie się?
Tak.
Bycie z bratem, który jest chory na zespół, posiada zespół Downa, no chyba to też nie jest proste. Jak ty się nauczyłeś być z bratem? Jakiś wskazówek, na przykład rad udzieliłbyś tym, którzy mają takie rodzeństwo?
No, Marek to mnie już rozumie, bo ja długo z nim przebywam, to wie, co powinien robić, jak jest przy mnie. A tak, no...
Ale ty też musisz wiedzieć, co należy robić, żeby być przy nim, bo
Słuchasz, wsłuchuję się w go.
Trzeba go słuchać.
Bo Marek potrafi też, powiedzmy, nie tak płynnie mówić, ale też swoje emocje wyraża w jakiś sposób. I chłopcy po prostu patrzą, obserwują go i w ten sposób mu tam pomagają w zabawie. A ma swoje ulubione zabawy, przede wszystkim tam układanie puzzli. No i komputer to jest już nieodzowny u niego, to jest komputer na dwie ręce, także mały geniusz.
A ile ma lat?
6.
6-latek.
6-latek.
Potrafi tak doskonale orientować się i lubić też komputery, ale też lubi wam spłatać różne figle chyba.
Z myszkami. Na przykład.
Komputer się robi za wolny dla niego i on denerwuje się, trzeba coraz nowszy.
Tak, o Marku chciałem też opowiedzieć, bo to ten początek właśnie, że no Marek jest chory, że to tak, no na początku to tak było, nie wiem, tak musieliśmy wszystko to zrozumieć, ale widzieliśmy, że mama, tata no są szczęśliwi, bardzo go kochają, to my się tego uczyliśmy i właśnie tak teraz, jak się tak trzymamy razem wszyscy, całą rodziną, to no ja, nam po prostu jest łatwiej to wszystko zauważyć i no dziwimy się, gdy widzi się w ogóle w telewizji to wszystko. Ile na świecie jest tego, że jest chore dziecko i jest niekochane przez wszystkich i w ogóle to jest dziwne i takie wielkie nieporozumienie, bo to nie jest istotne, czy ktoś jest chory, czy coś, ale no, on jest członkiem rodziny, to jest nasz brat i on jest wspaniały i wszyscy go kochamy i to jest normalne.
Zawsze. Czyli na początku mieliście trudności z zaakceptowaniem Marka?
To tak, nie że trudności, ale to było coś po prostu nowego. Inaczej. No, coś też, bo to mały brat, to wiadomo, że dopiero się urodził, to tak.
No tak, a ty mogłeś jako najstarszy brat wspominać i pamiętać pojawienia się kolejnych...
Nie, ale ja tak już od początku no nie miałem żadnych wątpliwości, że na przykład, nie wiem, że nie będę go lubił czy coś, nie wiem, od razu wiedziałam, że jak tak jest, to no tak musi być i no...
Jest nasz mały aniołek, jednego anioła mamy już w niebie. Właśnie to jest nasza żona, moja żona i ich matka. No i drugi został nam ofiarowany przez Boga właśnie w prezencie i to jest Marek. Tak traktujemy tą
Który dostarcza
sytuację.
Wam wiele troski, ale również i radości oraz
nie można,
satysfakcji.
Nie można przy nim głosu podnosić, są pewnego rodzaju...
A czyli już, on uczy
nas, dokładnie.
Chociaż też coś na psoci zawsze, że sprzęt muzyczny czy coś zepsuje drogi, to trzeba naprawiać, ale...
Nie ma złośliwości, chłopcy też się uczą, że nie zawsze te materialne sprawy są tak ważne, że raczej tutaj uczucia i są ważniejsze.
Czyli pomaga w powściąganiu waszych emocji oraz nerwów.
Czy jest taki potrzebny nam, był potrzebny.
A, ale on też, dobrze, że jest z nami, bo nas jest tyle, to on się od nas wszystkich braci wszystkiego uczy i no na pewno łatwiej mu też będzie żyć, że każdy, od każdego z nas się z każdym z nas bawi i mamy dla niego czas, bo nas jest tak dużo i no łatwiej mu jest i dlatego tak wspaniale się rozwija.
Czyli dumni jesteście ze swojego najmłodszego brata.
Nie ma takiej możliwości, że jak z domu się wyjdzie, to żeby mu piątki nie przybić, albo żółwika.
Nie pożegnać się. I z Bogiem oczywiście tutaj nas uczy też, bo tak już ma zakodowane to od małego i tutaj ten jego wyraz z Bogiem jest też trzeba mu odpowiedzieć, bo inaczej się nie wyjdzie z domu.
Zawsze, czyli tak. Pilnuje was.
Pilnuje nas.
W porządku również.
Jeszcze wybiegnie za nami na skarpetach.
Jak ktoś nie dotrzyma tutaj, właśnie nie odpowie mu.
Czyli macie faktycznie swojego aniołka tu na ziemi, który tak. Potrafi się opiekować i przypominać o Bożych prawach i zasadach tu na ziemi. My rozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo, o powołaniu do ojcostwa, a mówimy na ten temat z rodziną Państwa Kirzewskich oraz z księdzem doktorem Andrzejem Prybą. Zapraszamy również naszych widzów i słuchaczy, czyli Was, drodzy Państwo, do wspólnych rozmów, pytań, refleksji nawet. Zapraszamy. Numery telefonów 657-0011 i 657-0012 dla widzów i słuchaczy z Polski, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014, numer kierunkowy 056, oczywiście do Torunia. Słuchamy, prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo.
Tak, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Ksiądz Grzegorz Kałdowski. Misjonarze Świętej Rodziny.
Witamy współbrata księdza Andrzeja.
Tak, tak. Współbrata.
Bardzo serdecznie. Naszego przyjaciela również.
I przyjaciela rodziny,
tak? Z klasy jednej. Też ksiądz Grzegorz też. To było kartowane.
Nic nie było kartowane. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Wszystkich bardzo serdecznie.
Grzegorz, się rozliczymy.
Księdza, oczywiście ojca prowadzącego, księdza Andrzeja, rektora i Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja chciałbym po prostu do tej audycji włączyć też może kilka słów takiego, takiej mojej refleksji. Miałem właściwie taką możliwość ostatnie lata takiego towarzyszenia tej rodzinie. Mieszkają gdzieś tam w pobliżu, w Wielkim Klinczu, koło Sierzyny, koło Wiela właśnie. Miałem taką możliwość, żeby częściej tam być i tak mam takie mocne przekonanie, że rzeczywiście, że ta rodzina jakoś taka jest prowadzona przez Boga. Ja wiele razy słyszałem też innych ludzi, którzy wypowiadali się właśnie na ten temat, że szczególnie jeszcze jak Mirka żyła, świętej pamięci, że u nich właściwie wszystko jest tak ustawione, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, a wszystko inne jest temu podporządkowane. I właściwie no, to jest takie piękne i myślę, że to działanie jakiegoś działania łaski Bożej, także chyba teraz przedstawienictwo Waszej matki, Waszej żony, no, ma ono miejsce. I cieszę się z tego, że odważyliście się na to, żeby wystąpić w programie. Myślę, że to był taki zamiar już dawny, jeszcze kiedy Mirosława żyła. Mieliście też taką możliwość, żeby w studio wystąpić, ale wtedy to się nie udało. No ale myślę, że Mirosława również i teraz się cieszy z tego, że dajecie temu świadectwo waszej wiary, waszego jakiegoś takiego zaangażowania w życie kościoła, w życie parafii. No i z mojej strony ja życzę wam wszystkim, żebyście nie utracili właśnie tego ducha pogody, jakiejś takiej wzajemnej miłości i żebyście sobie wzajemnie potrafili służyć, a przez to też innym. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i oby takich rodzin, takich ojców, takich wspaniałych chłopaków właśnie było jak najwięcej, którzy potrafią siebie nawzajem darzyć miłością.
Księże Grzegorzu, szczęść Boże. Dziękuję bardzo i wszyscy machamy tutaj na pozdrowienia dla księdza. Być dobrym ojcem to też jest zasługa również i mamy. Mówiliśmy, ksiądz Grzegorz tutaj zauważył, że w sumie na postawę ojca, taty, ale również i na postawę dzieci niesamowity wpływ ma postawa mamy.
Tak, mężczyzna żeniąc się na pewno się zmienia też. Jest ta zmiana na pewno wspólna, jeżeli ona jest tutaj właśnie kierowana z Bogiem, z wiarą. Myślę, że nie można się pomylić, bo najlepszym wzorem ojca, wiadomo, jest Pan Bóg. Myślę, że tutaj, kiedy brakuje na dzisiaj tych wzorców właśnie bycia dobrym ojcem, taki świat jest tak poustawiany, rób ta co chce, tutaj ten przykład, gdzie czasami brakuje właśnie tej odpowiedzialności za to i tutaj myślę, że zgodność w małżeństwie i obserwowanie siebie przez dzieci, mąż, żona, pomiędzy nami dzieci i to jest największa właśnie taka nauka, obserwowanie, wsłuchanie się w to.
Również mama uczyła nie tylko jak być ojcem, ale również was uczyła, chłopcy, jak być synem, jak być bratem. To jest też i zasługa mamy, a teraz tato to wszystko pięknie kontynuuje.
Mama uczyła nas jeszcze matematyki.
A, i to ci zostało.
Tak, tak.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze poznajemy, że jest z nami ksiądz Jacek z Centrum Zdrowia Dziecka. Witamy księdza serdecznie
i
słuchamy.
Bardzo witam ojca Waldemara i księdza, który jest tam obecny, a także
jest z nami wspaniałą
rodzinę. Chociaż nie macie mamy ziemskiej, zawsze macie mamy niebieską i ona nad wami czuwa. Ja chcę się włączyć, by podziwiać i tatusia, chłopców i ich samych. Tu właśnie chodzi mi o dzieci z zespołem Downa, których my w szpitalu mamy bardzo wiele. I tak jak mówią nasi lekarze, i to wysoko tytułowani profesorowie, docenci, te dzieci więcej nam dają niż my im. Przynajmniej te malutkie, które są najczęściej chore na serduszko, czy jeszcze jakieś inne mają wady. One są tak radosne, tak uśmiechnięte, że po prostu my chcemy dla nich tam pracować i bardzo je kochamy i one nam więcej oddają za to, niż my im dajemy. To po pierwsze. A po drugie, no właśnie ojcostwo. Każdy ojciec, tak jak tutaj tatuś tych synków, to jest cieniem ojca, który jest w niebie. Jak powiedział przede mną ksiądz, ojciec misjonarz świętej rodziny, no właśnie, trzeba postawić wszystko na pierwszym miejscu, to znaczy Pana Boga na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu, bo z kolei ten sam autor tych słów, święty Augustyn, powiedział wyraźnie, że niespokojne serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu. To, żeby była taka właśnie rodzina po śmierci żony i matki, to jest ten spoczynek w ramionach Ojca przez Chrystusa i otwarcie się na dary Ducha Świętego, które tak pięknie wyzwalają chociażby to poczucie opieki starszych braci nad młodszym braciszkiem. I to jest bardzo piękne. To jest po prostu no, skarb w tym współczesnym świecie, który nie ma szacunku dla życia, dla chorych, dla cierpiących. Myślę, że taka rodzina jest dla nas nie tylko wzorem i godna podziwu, ale przede wszystkim mobilizuje nas, by wspierać i duchowo, i serdecznym życzeniem. Dlatego gorąco pozdrawiam i bardzo dziękuję za tę audycję właśnie z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, by wszyscy tatusiowie byli tak odpowiedzialni i tak wspaniali. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże Jacku. Dziękujemy również za słowa tutaj refleksji i wsparcia też.
Tak.
Chłopcy opowiadali nam o tym, jak wygląda dzień, ale też z tego, co już wcześniej mówiliście, wasz dzień kończy się modlitwą.
Tak.
Michał, opowiedz.
No, zawsze razem się modlimy na koniec dnia. No tak, codziennie prawie.
Jest później rozmowa, jest jak gdyby ten rachunek sumienia z naszego dnia całego, z tych naszych uczynków. Mamy to już po prostu tak jak gdyby zakodowane, że tak powinno być i tak musi być. I to dużo nam pomaga. Spotykamy się powiedzmy o w różnych godzinach, bo to jak powiedziałem, ciężko jest nas dostać do... Ale jednak.
Ale wieczory już są zawsze.
Tak,
staramy się. Te ostatnie godziny dnia są zawsze dla was.
Tak, jeżeli w niedzielę też wykorzystujemy powiedzmy jakąś chwilę na modlitwę, też umiłowanie do koronki miłosierdzia, godzina 15, także tutaj też jesteśmy gdzieś powiedzmy z naturą w lesie, nie krępujemy się, nie ma specjalnie jakichś hamulców, żeby tam przy kimś, no zapraszamy również wspólnie jakichś znajomych, tak, też dowciągamy z tym różańcem. Różaniec jest nieodłącznym naszym takim przyjacielem. Bez różańca praktycznie w kieszeniach nosimy te różańce.
Też z tym właśnie, że tak razem się modliliśmy z mamą też zawsze, to ona tak właśnie nauczyła nas wszystkich tak modlitw koronek różnych, najróżniejszych, to bardzo dużo tych takich modlitw wspólnych znamy. Też kontynuujemy te takie modlitwy, których nauczyła nas mama. I też tak o różańcu, jak tak mówić, to też, no, tata jest akurat zelatora róży, tak? To też tak, inne osoby
tam
tak to wciągną, że...
Jest w naszej parafii 30.
Tak, no to wy panowie musicie założyć podwórkowe kółka różańcowe. Skoro tato jest zelatorem koła Żywego Różańca, no to synowie muszą założyć, zainspirowani tym, jakieś podwórkowe kółko różańcowe. Także jest kolejne wyzwanie dla was.
Z Madzią się skontaktujecie, prawda?
Z Madzią, z ojcem Piotrem za chwileczkę się skontaktujemy po programie. I przy okazji drużyny piłkarskiej, która obok za ścianą na waszym boisku gra, będziecie mogli zawsze wspólną zabawę rozpoczynać od wspólnej modlitwy.
To się jeszcze pomyśli. Dlatego Brazylia wygrywa.
Bo się modlą chłopaki.
Tak,
chłopaki się w Brazylii modlą.
Ja wiem, że z nami jest słuchacz lub widz, to się dowiemy za chwileczkę już. Halo, halo, kto z nami chce rozmawiać? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę ojca, moje imię Zofia, jestem z takiej małej miejscowości Sędziszów. No, jestem już osobą, która przeżyła prawie życie, bo mam 65 lat. Proszę ojca, jak mi przykro, że takie programy nie pokazuje nasza telewizja, dlatego że już pomijam, jestem
to znaczy
wierzącą
nasza, która?
Osobą.
My pokazujemy to.
Tak, ale ja wiem, ale oglądając telewizję codziennie widzę tak dużo zła, że gdyby takie programy telewizja zechciała jedynka, dwójka czy trójka rozumiemy. Pokazywać, być może uniknęlibyśmy niektórych sytuacji przykrych. To jest wzór, to jest coś pięknego, coś, z czego powinni cała Polska, a może i w świecie niektórzy brać przykład. Nie byłoby tych rozbitych rodzin. Nie byłoby tego zła, które jest. Ja straciłam syna 23-letniego. Wychowałam go też dobrze, ale to, co widzę i słyszę w telewizji, jest dla mnie niesamowicie piękne. I takie programy, gdybym mogła czasami nie tylko na telewizji trwałam, widzieć zamiast tych pustych rzeczy, którymi karmi się nas, to byłabym bardzo wdzięczna. Z całego serca życzę tej rodzinie samej radości.
Ja myślę, że też
przykro.
Pani Zofio, ale... ja myślę, że też będzie pani towarzyszyła modlitwa w intencji tutaj.
Oczywiście,
naszych dzielnych mężczyzn.
Tak, jak najbardziej i będę im życzyła, żeby po prostu będę z nimi. Po prostu ja codziennie będę z nimi. Dziękuję za wysłuchanie mojego głosu. Nieudolnie może mówię, ale po prostu wzruszenie nie pozwala mi. Wzruszenie nie pozwala mi na wyrażanie tego, co chciałabym wyrazić. I ja codziennie, od dzisiaj będę z tą rodziną, nie znam, ale będę taką cichutką wielbicielką, która będzie zawsze pamiętała. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pani Zofio. Pozdrawiamy również serdecznie. Takie życie, wasza rodzina troszeczkę się poszerza. Nasi widzowie i słuchacze również będą towarzyszyli wam swoimi modlitwami. Mówiliśmy o tym, że dorastacie, dojrzewacie do pewnych obowiązków, również i do odpowiedzialności. Panie Zbigniewie wspomniał o haśle rób ta co chce, ta, które pustoszy gdzieś tam serca młodych ludzi, ale ja się właśnie chciałem teraz chłopaków spytać, czy to hasło można w życiu realizować, rób ta co chce ta?
No tak, my tutaj jak jesteśmy bracia, to tak patrzymy właśnie, to dzięki temu, że no, jesteśmy w takiej rodzinie, a nie innej, to inaczej patrzymy na to wszystko. No i sami po prostu wiemy, jak należy postąpić i co jest dobre, a co złe. To daje nam taką pewność i wiem, co w życiu jest najważniejsze.
Czyli?
No, w życiu jest najważniejsze iść tak, jak Pan Bóg chce i realizować tak siebie poprzez rodzinę i swoich bliskich.
No, ale nie jest to łatwe.
Owszem, nie jest to łatwe, ale no... trzeba iść za tym takim głosem, tak jak Pan Bóg to widzi.
Ale odczytanie tego, usłyszenie głosu Pana Boga.
To przychodzi z czasem, myślę.
I chyba z modlitwą,
tak,
Marcin.
Oczywiście.
Może nawet nie wiemy, kiedy Bóg nam wskazuje drogę, tylko już jak jesteśmy na tej drodze właściwej, to wiemy, że Bóg nami kieruje, a nie jest to jakiś nasz błąd, jak dobrze nam to idzie.
Tak?
To też jest tak, że właśnie my tak rozmawiamy ze sobą i tak razem się trzymamy, to łatwiej nam jest komunikować się z innymi i tak jak teraz się właśnie ucieszyłem, tak jak pani Zofia to mówiła, że swoją osobą możemy wlać coś w innych. To jest wielkie szczęście naprawdę słyszeć, że swoją osobą można stanowić coś i coś zmienić w drugim człowieku przez swoje życie.
Czyli to, że tworzycie zgraną ekipę, zgraną rodzinę, rozumiecie się często bez słów, pozwala wam jeszcze bardziej włączać się w życie społeczne, rozumieć swoich kolegów, przyjaciół, tak?
Dlatego łatwiej pomóc jest na przykład komuś, gdy ktoś ma...
Masz jeszcze, słuchaj, Artur, siły na pomaganie innym?
Tak.
Przecież tyle czasu zajmuje ci praca w domu, codzienne obowiązki, kiedy bracia, tatuś idą do pracy, a bracia idą do szkoły. Ty zostajesz w domu sam, przychodzi opiekunka do babci i do najmłodszego braciszka. To na tobie spoczywa gro wszystkich obowiązków domowych i ty jeszcze mówisz, że masz czas pomagać innym?
To mi sprawia dużą radość, jak tak, nie wiem, mogę komuś pomóc. Ja właśnie lubię wszystkim pomagać. Jak ktoś się do mnie o coś zwróci, to zawsze staram się pomóc i mieć ten taki czas. Tak jak chociaż też mam tą pracę, wszystko, to jeszcze staram się braciom tą pomóc w nauce czy coś. Jakąś pracę napisać, to
zgodnie
też się staram.
Ale żeby... Jan Paweł II, wymagajcie od siebie chociażby więcej, chociażby inni
od was nie wymagali.
Właśnie te słowa gdzieś tam są zakotwiczone w tych chłopakach już w podświadomości i to jest właśnie coś takiego wspaniałego, ta odpowiedzialność właśnie za to, ale to nie kształtuje się powiedzmy już, kiedy oni dorastają. Myślę, że to jest właśnie ten kontakt z małymi dziećmi, kiedy oni właśnie byli jeszcze mali.
Czyli to jest od zarania niemalże.
Tak.
Od tutaj od samego początku. Natomiast Ojciec Święty ostatnio mówił też o wyobrażeniu domu, o tym, żeby budować swój dom na skale, na mocnym, twardym gruncie. I mówił też, aby nosić w sobie wyobrażenie domu, tęsknotę za domem. Wy już coś takiego macie, takie projekty, jak będzie wyglądał wasz dom?
Ja tak jak myślę, to wiem, że to, że akurat rodzina wielodzietna, że dużo dzieci, to wspaniała rzecz się wychowywać, tyle braci, tyle wspaniałych przeżyć i łatwiej jest, naprawdę łatwiej żyć w takiej rodzinie, gdzie jest
Marcin,
dużo osób.
Też tak samo myślisz?
Podobnie na pewno. Chociaż jak jest więcej braci, to tata nie może przykładowo, no nie ma takiej możliwości, żeby każdym się zająć, no że tak powiem, naraz. Na pewno daje sobie czas, do każdego po kolei podchodzi, no ale...
I mimo wszystko ma czas do każdego.
Tak, tak.
Michał, a ty jak myślisz?
No też tak samo.
A jak Artur, czy bardziej jak Marcin?
Trochę tak.
Także niedaleko, tak? Niedaleko.
Ale myślę, że jak za kilka lat się spotkamy, to już wtedy będziesz mógł powiedzieć, jak ty myślisz. Adam jak zawsze jest najcichszy i najspokojniejszy, tylko w studio czy w domu również?
W domu to zależy od sytuacji.
Gdy trzeba pomagać, no to Tadaś zawsze jest gotowy na wszelką pomoc. Potrafi podporządkować ten swój czas też wolny, też można zawsze na niego liczyć. Kiedy będziemy piłkę grać, nie ma jakiejś specjalnej zazdrości między nimi, że ten tak, że ktoś musi zostać, że to się poświęca. Absolutnie nie, to jest nie to myślenie. Oni po prostu tworzą no, taką zgraną paczkę, bo tacy są. No, jakby była między nimi siostra, nie wiadomo jakby było, prawda? No ale
na pewno by się też tak poukładało.
Jedna dziewczyna była cały czas stara, poszła już właśnie do lepszego świata. Zostaliśmy.
Artur, jeszcze chciałeś coś dodać?
No tak, że właśnie też, że tak jak się trzymam tak bracia, to że sam taką paczkę zgraną.
Ale nie boją się was w okolicy. O mafii jeszcze nie mówimy. Tak? Żartuję sobie oczywiście. W tym przypadku. Czas już na krótkie podsumowanie tego wszystkiego. Mówimy tutaj dzisiaj o ojcostwie, o powołaniu do ojcostwa. Czy to tego ziemskiego, fizycznego, ale również i tutaj również i kapłańskiego, zakonnego.
Duchowego, w tym wymiarze duchowym. Tak bardzo się cieszę, że doszło do tego naszego spotkania w tym studio. Tak wewnętrznie czułem, że właśnie to będzie bardzo dobry taki impuls i znak dla innych, żeby pokazać, że życie w rodzinie może przynieść wiele radości i szczęścia, że właśnie rodzina większa, wielodzietna, że właśnie te relacje są inne pod warunkiem. To jest to pewien pod warunkiem, że dzieci są kochane w miłości rodziców, że mama jest mamą, a tata jest tatą i że każdy spełnia tę rolę, którą Pan Bóg mu niejako przypisał, do której powołał. Dlatego też chociażby z tych wypowiedzi Państwo mogli sobie znakomicie, którzy nas oglądają czy też słuchają, mogli sobie wyrobić własne zdanie. I można być przekonanym, że rzeczywiście dobre wychowanie, postawa świadectwa prowadzi do tego, że młodzi ludzie stają się właśnie też i odpowiedzialni, i otwarci na rzeczywistość nie tylko własnej rodziny, ale jeszcze i na zewnątrz. To nie jest kwestia tego, że ja teraz mam wolne, więc skończyłem szkołę, prawda? I już ja nic nie muszę robić, ponieważ ja mam wolne i ja tylko będę wypoczywał. Ale że chętnie się włącza, no właśnie to o to chodzi. Ale taka postawa jest możliwa tylko wtedy, gdy naprawdę, gdy człowiek kocha i gdy ma pewne wzorce i kiedy wie, kim jest też. I to właśnie
to też dużo kosztuje wysiłku, ponieważ chory brat, najmłodszy i najstarszy członek rodziny, babcia, którą również się opiekujecie, która również daje wam wiele radości i tutaj potraficie to wszystko pogodzić.
Proszę Ojca, jeśli można, ja jeszcze bym jedną rzecz dopowiedział, mianowicie kiedy bierzemy do ręki Familiaris Consortio, No właśnie tam tak wiele Jan Paweł II napisał, jak ta rodzina ma funkcjonować. Mowa jest również o tym, że ma być ona ewangelizowaną, jak również ma ewangelizować na zewnątrz. No i właśnie, jeśli jest modlitwa, jeśli nie lękają się tego, by podejmować modlitwę, jest to czymś naturalnym, to jak to owocuje? No właśnie tym, że nie zostają tylko w tym gronie własnym, ale to jest pewna konkretna inspiracja do tego, by wychodzić na zewnątrz, prawda? Na zewnątrz, by z innymi się tym dzielić, by być dla innych. I co więcej, pojawia się tutaj satysfakcja. I myślę, że kiedy człowiek ma pewien kręgosłup, bo to jest właśnie formowanie pewnego moralnego kręgosłupa, wy wiecie, jak to powinno być, to w takim klimacie, że się wzrastali, więc jest szansa, że wy po prostu będziecie też odpowiedzialni na przyszłość, tworząc wasze rodziny własne, a może ktoś odczyta, może Pan Bóg któregoś z was powołuje do właśnie bycia ojcem w rzeczywistości tej duchowej, czy w życiu zachodnim, czy kapłańskim, misjonarskim, a może u misjonary świętej rodziny.
Tak, a może u redemptorystów. Będziemy się licytować teraz.
Więcej modlitwy musi być, więcej, nie?
Ale nie lękajcie się. Słowa Pana Jezusa przypominał ojciec święty Jan Paweł II, otwierając swój wielki pontyfikat. Te słowa również przypomina nam Benedykt XVI, jego następca Jana Pawła II. Wy się nie lękacie podjąć opieki nad swoim najmłodszym bratem, potrzebującym drugiego człowieka, oraz nad, jak już wspomniałem, nad najstarszym członkiem waszej rodziny, nad waszą babcią, która również potrzebuje waszej opieki. To kosztuje trud, poświęcenie, ale jak ksiądz wspomniał, ksiądz Andrzej, też i daje chyba radość i satysfakcję.
I dlatego właśnie nam na pewno w naszym życiu, tak jak już będziemy mieli swoje rodziny i nawet będziemy też tworzyć taką rodzinę wspólną, to będzie łatwiej.
Na pewno nie będziecie lękać się cierpienia i trudu.
Tak. I czy choroba, czy wszystko, to wiemy, jak to wszystko ma przebiegać i łatwiej jest.
Panie Zbigniewie, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
Ja się bardzo też cieszę, że tutaj za namową księdza doktora udało nam się wystąpić w naszej zresztą lubianej telewizji. Telewizja Trwam towarzyszy nas, szczególnie apele, powiedzmy, gdzieś tam więcej może z radio, bo ja dużo samochodem podróżuję, też tam jest gdzieś to radio włączone i cieszę się bardzo, że mogliśmy tutaj zaistnieć i może dać to świadectwo dla takie świadectwo z dzisiejszego dnia, świadectwo z dzisiejszych czasów, że jednak pomimo tych wszystkich trudności, które gdzieś tam istnieją, rodzina może w takim właśnie wymiarze funkcjonować. I tu z tego właśnie się cieszę, że możemy to przelać właśnie też troszeczkę na innych.
Dziękujemy wobec tego bardzo za przyjazd naszego studia, za spotkanie i za skorzystanie z naszego zaproszenia. Dziękuję też księdzu doktorowi Andrzejowi Prybie za obecność. Ksiądz Andrzej jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Świętej Rodziny oraz sekretarzem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Wraz z księdzem Andrzejem przyjechali do nas pan Zbigniew Kirzewski oraz jego synowie Artur, Marcin, Michał i Adam. Pozdrawiamy tych, którzy w domu zostali, a więc babcie i najmłodszego Marka. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy może oglądali nas w miejscowości Wiele.
Tak, i pewnie nie tylko. Też przyjaciół naszych chcieliśmy pozdrowić. Rodzinę też ja pochodzę z wielodzietnej rodziny, także pozdrawiam moich braci, siostry, rodziców i też rodzinę tutaj niedawno zaprzyjaźnioną z Malachinia tutaj. Jagodę i jej rodziców i syna. Chłopacy, wy macie też jakieś szczególne?
Ja bym chciał pozdrowić dziewczynę Martę. Tak, pozdrowienia.
Marcin?
Ja na pewno chciałem pozdrowić całą klasę i nie martwcie się, niedługo koniec roku.
Michał?
Też klasę.
I Adam.
No, to kibiców polskich, żeby mieli nadzieję, że z Niemcami można wygrać.
Miejmy taką nadzieję, księże Andrzeju.
Bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście moich współbraci w Kazimierzu Biskupie, w Wyższym Seminarium Duchownym, wszystkich kapłanów, współbraci, współpracowników, alumnów i braci.
Dziękujemy raz jeszcze naszym widzom i słuchaczom za uwagę, za czas spędzony z nami, realizatorom za przygotowanie dzisiejszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.